Czy jest jeszcze ktoś, komu możesz okazać Bożą łaskę? Otwórzmy drugą księgę Samuela. Będziemy czytać z 9 rozdziału i przeczytajmy najpierw 5 wierszy. Druga księga Samuela, 9 rozdział, przeczytajmy 5 wierszy. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? On powiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syn odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabara. Czy jest jeszcze ktoś, komu mógłbyś wyświadczyć Bożą łaskę? W tej historii chcemy popatrzeć na trzy osoby i myślę, że Duch Święty tak nas poprowadzi, że każdy z nas odkryje, do której grupy osób można go zaliczyć, z którą osobą może się bardziej utożsamiać. Historia ta jest bardzo znana, ponieważ jest to niesamowity przykład Bożej łaski w stosunku Dawida, w stosunku do Mefiboszeta. Ale również ta historia jest znana, ponieważ to jest niesamowity Boży przykład Bożej łaski w Panu Jezusie Chrystusie do każdego jednego człowieka. Ale w tej historii, żeśmy przeczytali w pierwszym wierszu, że Dawid się zapytał, czy jest jeszcze ktoś z domu Saula. I pierwszą osobą, do której chcielibyśmy być może siebie przypasować, czy być może chcieli sobie siebie porównać, czy być może Duch Święty nam powie, że może coś z niej mamy, chcemy się właśnie przypatrzeć. I w pierwszej księdze Samuelowej mamy całą historię Saula, w ogóle jego powołania na to, aby został królem. W 9 rozdziale 1 Samuela i 17 wierszu czytamy tak. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. Czytamy tutaj, pierwszy raz tutaj widzimy Saula. Wcześniej wiemy, że on jest z pokolenia Beniamina, jest Izraelitą, synem Kisza, dzielnego wojownika. I pamiętamy tą historię, gdzie on szuka koźlic zagubionych z pastwy z jego ojca. I Pan Bóg objawił Samuelowi, który był ostatnim sędzią właśnie izraelskim, objawił mu, że aby wskazał człowieka, który będzie królem. Historia z królem Izraela była bardzo ciekawa, ponieważ Bóg planował króla nad Izraelem dużo, dużo później, a niejako lud zniecierpliwił się Izrael i bardzo chciał mieć tego króla, niejako wyprzedził Boże plany. Oczywiście, kto może w jakiś sposób. Oczywiście to Bóg na wszystkim czuwał ręką i miał kontrolę. Ale właśnie w tej historii widzimy, że Samuel mówi, że ten będzie królem Izraela, on będzie panował nad ludem. A w 10 rozdziale, 6 wierszu czytamy, że jest powiedziane o Saulu, że stąpi na ciebie duch Pana, wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemieni się w innego człowieka. Czyli widzimy, że Pan Bóg zapowiedział, że on będzie działał w Saulu. Pan Bóg nie powiedział, że on będzie zdany na swoje siły, ale powiedział, nie, ja będę w tobie, ja będę ciebie używał. Jeszcze w 8 wierszu czytamy tutaj, potem zejdziesz przede mną do Gilgal, to mówi Samuel do Saula, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał. To jest ważne, ponieważ jak za chwilę zobaczymy, to było taki pierwsze bardzo wyraźne nieposłuszeństwo w stosunku do głosu Boga i coś, co zaczął robić na własną rękę. I widzimy, że Bóg powołał Saula. Bóg powołał Saula, Duch Święty zaczął w nim pracować i miał być i był do Bożej dyspozycji. A w 13 rozdziale 9 wierszu czytamy takie słowa. Rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania i złożył ofiarę całopalną. I tutaj widzimy po raz pierwszy, kiedy Saul robi coś, co jest wbrew Bożemu postanowieniu. Czytałem przed chwileczką, że Samuel powiedział do Saulu, ty poczekasz 7 dni na mnie, ponieważ do mnie należy, do moich kompetencji należy, aby składać ofiary. To nie jest kompetencji króla, to jest mojej kompetencji. I Saul czeka na Samuela, ale ponieważ nie potrafił na niego się doczekać, nie potrafił do końca zawierzyć Panu Bogu, to zaczął on sam składać ofiary. I w 13 wierszu Samuel mówi mu tak, w 13 rozdziale, 13 wierszu. Popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On ci dał, Pan byłby utwierdził Twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje będzie podzielone, nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swojego serca. Oczywiście to, co teraz żeśmy poruszyli, to trwało w pewnym czasie. To trwało w pewnym okresie czasu. I widzimy tutaj, jak człowiek, którego Bóg powołał do zadania, jak człowiek, którego Pan Bóg w tamtym czasie posyłał Ducha Bożego do wypełnienia konkretnych celów, zaczyna postępować po swojemu. Robi rzeczy, do których nie został powołany. Wchodzi w kompetencje kapłanów, zamiast pozostać na tym, jakie są kompetencje króla. Poza tym czytamy tutaj, że on, kiedy była bitwa i kiedy miał wszystko zniszczyć, to on oszczędził właśnie to, co najlepsze i oszczędził nawet tego króla Agaga, który był przeklętym. Czyli Saul był człowiekiem, którego Bóg powołał do zadania, ale tak bardzo ciężko było mu chodzić według Bożej woli. Tak bardzo często nie słuchał Pana Boga, nie miał z nim relacji, nie miał z nim społeczności. Czy był wierzącym człowiekiem? Byśmy powiedzieli, że był, bo przecież to, co żeśmy czytali, Pan Bóg był w nim. Pan Bóg powiedział, że ja przemienię ciebie w innego człowieka i on miał takie momenty. Ale widzimy człowieka, który bardzo często postępował według swojej woli, a nie według tego, co Pan Bóg chce. I w 15 rozdziale 23 wierszu czytamy ważne słowa, które często od czasu do czasu z tego miejsca słychać. I kiedy właśnie Saul jest nieposłuszny, coś Pan Bóg mu kazał zrobić przez Samuela, ale kiedy on tego nie robi, to wtedy w 22, 23 wierszu są takie słowa. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim grzechem jak czary, a chromność jak bałwochwalstwo i oddawanie ci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Kochani, straszne słowa dla człowieka, który był wybrany na króla Izraela. Na człowieka, któremu Pan Bóg obiecał, że będzie w nim i będzie go używał. Na człowieka, którego Pan Bóg powiedział mu, że wyróżnił go spośród tego narodu. Ale jednak krok po kroku Saul odchodził od tego, aby był posłusznym Bogu. Odchodził od tego. I wiecie, i w 18 rozdziale, 12 wierszu czytamy straszne słowa, które padły z tego miejsca chyba tydzień temu. W 12 wierszu czytamy tak, że Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul tak bardzo polegał na sobie, tak bardzo pielęgnował owoce złego, że zapomniał o tym, do czego został powołany. Zapomniał o tym, że prawdziwa relacja z Bogiem powoduje zmienione życie i powoduje, że człowiek żyje inaczej. Powoduje, że żyje inaczej. I tutaj czytamy straszne słowa, które słyszeliśmy o Samsonie. Samson w pewnym momencie myślał, że znowu się mu uda tak jak zawsze, ale zapomniał, że Pan Bóg odstąpił od niego. I ta sama historia wydarzyła się tutaj z Saulem. Gdyż Duch Boży odstąpił od Saula. Kochani, straszna rzecz go spotkała. Boży człowiek, który był do Bożych planów, Bożych zamiarów, jednak na skutek swojego egoizmu, na skutek swojej kromności, na skutek tego, że chciał po swojemu, robił to, do czego nie był powołany, sprawił ten stan, w którym teraz się obecnie znajdował. Bardzo skracamy tą historię Saula. Do tego pamiętamy, jeszcze doszła historia, kiedy najpierw wyrzucił wszystkich wróżbiarzy i czarowników z Izraela, a potem, kiedy przed wojną z Filistynami, kiedy obawiał się o swoje życie, kiedy obawiał się o to, co będzie, pyta się wróżki, idzie do wróżki w Endor i tam ta wróżka wywołuje mu Samuela. To nam pokazuje, że świat okultystyczny istnieje. To nam pokazuje, że to nie są jakieś żarty wróżby, a to nam pokazuje, że to jest świat demonów i on jest naprawdę. I ta historia nam pokazuje również, w jaki sposób Saul oddalał się od tej społeczności z Bogiem. Powód? On nie miał relacji z Bogiem. Za chwilę będziemy mówić o Dawidzie. Dawid, psalmy, jak go czytamy, są dowodem na jego relację z Bogiem. Psalmy radości wtedy, kiedy było dobrze, ale psalmy, kiedy wylewał swój żal na swoje życie, kiedy źle czynił, on to świadczy, że on miał żywą relację z Bogiem. Ale wracając do Saula, Saul coraz bardziej się oddalał, coraz bardziej brnął dalej w zło, coraz bardziej odpadał, aż Pan odstąpił od niego. I tutaj właśnie w tej historii, u tej wróżki czytamy w 6 wierszu i pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Ponieważ Pan odstąpił od niego. Ponieważ Pan już nie był z nim. Ponieważ daleko odchodził od niego. I dlatego, jeżeli teraz Dawid po pewnym czasie, ta historia, którą żeśmy przeczytali przed chwileczką, Saula u wróżki w Endor, to był początek już tego szybkiego końca. Ponieważ Saul pytał się tej wróżki o powodzenie akurat przed bitwą z Filistynami. Wtedy już nie było Dawida, bo Dawida prześladował, był zazdrosny o niego. I to też często się dzieje, jeżeli właśnie człowiek nie słucha Boga, a bardziej wierzy w swoje siły, umiejętności, wtedy wydają mu się wszyscy wrogami I tak dla Saula, wszyscy byli wrogami. I Dawid, który był bardzo lojalny, który bardzo chciał dobrze dla niego, ponieważ był pomazańcem Boga, Saul, to jednak w zupełnie innym świetle to widział. I właśnie czytamy, że bardzo krótko później w bitwie z Filistynami Dawida nie ma, który by mógł Goliata pokonać, ponieważ został wygnany do kraju Filistynów właśnie. Ginie Saul, ginie Jonatan i dwóch jeszcze jego synów. Czyli taki był koniec Saula. Człowieka, którego Bóg wybrał, człowieka, którego Bóg przeznaczył do konkretnych celów, ale człowieka, który nie chodził według Bożej woli, nie słuchał Boga i robił to, co mu się podobało. To, co myślał, że jest dobre, bez relacji z Bogiem, bez relacji ze Słowem Bożym, bez modlitwy, bez społeczności z Nim. I koniec był taki, że rzuca się na miecz i praktycznie popełnia samobójstwo. I dlatego teraz, kiedy po śmierci Saula, kiedy Dawid obejmuje królestwo, najpierw w Judzie, a potem później po 7 latach nad całym Izraelem, czytamy właśnie te słowa tutaj. Od tego czasu minęło jakieś 15 lat. I Dawid pyta się, czy jest ktoś z domu Saula. Widzieliśmy Saula, człowieka, którego Bóg przeznaczył do konkretnych zadań, celów. Przez pierwsze 3 lata, Saul planował 40 lat. Pierwsze 3 lata był wierny Bogu, a całe 37 lat był powoli syłek i upadek. I aż skończył właśnie śmiercią w bitwie z Filistynami, a tak naprawdę śmiercią samobójczą. I po śmierci Saula Dawid zostaje królem. I Dawid teraz, po jakimś czasie, po 15 latach, pyta się, czy jest ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć przysługę, łaskę ze względu na Jonatana. Pamiętamy w 18 rozdziale, 1 rozdziału 1 Samuelowej, 18-3 wiersz jest napisane, że Dawid, był taki czas, kiedy zawarł związek przyjaźni z Jonatanem. I ta przyjaźń była taka mocna, i ta przyjaźń była taka lojalna, że Jonatan bardzo często ostrzegał Dawida przed planami jego ojca, który chciał go zabić. I praktycznie ta przyjaźń była do końca. I był taki moment, kiedy w pewnym okresie tej przyjaźni Jonatan powiedział, wiesz co, ale obiecaj mi, Dawidzie, bo ja wiem, że ty jesteś Bożym człowiekiem. Ja wiem, że ty będziesz w miejscu mojego ojca panował i będziesz królował, że jak ty kiedyś umrzesz, jak mi się kiedyś coś stanie, to bardzo proszę, aby zatroszcz się o mój dom. Wiecie, przyjaźń i też obietnice są bardzo ważne, a zwłaszcza w życiu chrześcijańskim. Powinniśmy dopełniać naszych obietnic, wypełniać je, ponieważ one mają bardzo ważne znaczenie, jeśli chodzi o nasze świadectwo. I Dawid po 15 latach był już królem i on mówi, czy jest jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł wyświadczyć łaskę z powodu na przysięgę i na obietnicę złożoną Jonatanowi. I przypomniało się, że w domu Saula był pewien sługa Syba, o nim czytamy. I on powiedział, tak, jest jeszcze ktoś, ale to jest syn kulawy na obie nogi. Bo ponieważ wtedy, kiedy Saul zginął w bitwie, jego piastunka, mamka, to się opiekowała, uciekała w popłochu. Bo w tamtych czasach, wiecie, to było tak, że jak król się zmieniał, to cała ta rodzina króla, która została, bardzo często król ginął, to była w niebezpieczeństwie. Ponieważ ten król, który następował, właśnie niszczył całą rodzinę. To często widzimy też w Cesarstwie Rzymskim, tak się odbywało. Tak to wyglądało. I ta piastunka, ta mamka tego Mefiboszeta uciekała z nim. To tak jakby Teosia wziąłem na ręce i bym uciekał i on mi upadł. Wiecie, w tamtych czasach medycyna nie była taka dobra jak dzisiaj. No wiecie, no, dwie nogi gdzieś nieszczęśliwie musiały zostać skręcone, może źle złożone, skrzywione. Także ten chłopczyk Mefiboszet nie mógł chodzić. I uciekali. Uciekali na wschód od Jordanu. Uciekali do takiej ziemi, żeby nikt ich tam nie znalazł. Ziemia Lodabar, pustkowie, dom bez chleba. Pamiętam, kiedy miałem pierwszy komputer i kiedy miałem maila, to sobie hasło pisałem Lodabar. Tak mi się jakoś podobała ta nazwa. Pamiętam, kiedyś na szkole biblijnej w Jastrzębiu, brother Roger Brint, to jest taki przyjaciel, dzisiaj już po 7 miesiącach, nauczyciel, cały wykład zrobił o tym, dlaczego ja napisałem Lodabar. Że tu jest polowicze, to jest taki bez duchowego chleba. Cały wykład zrobił. Ja wtedy akurat nie byłem, mi to inni koledzy opowiadali. Właśnie, bo Lodabar znaczy ziemia bez chleba, nieurodzajna, bez zieleni. I właśnie Mefiboszet, malutki chłopczyk, razem z mamą i z tym częścią rodziny właśnie uciekli tam. Tam było bardzo biednie. Wiecie, on żył następne 15 lat ponad. Ma teraz około 20 lat. I wyobraźcie sobie, że jest bez nadziei, bez przyszłości, kulawy na dwie nogi, jest zdany na innych ludzi. Na pewno był bardzo wychudzony z racji tego, gdzie przebywał. I jeszcze co? Ciągle ta myśl. Ja mogę zginąć. Może ktoś przyjść z rodu Dawida i mnie zabić. Jego brata Iszboszeta wcześniej zabili. I on został jeden. On był księciem, on był potencjalnym królem w przyszłości, gdyby ród Saula dalej funkcjonował. I on się bał. On był w strachu. I ciągle, z dnia na dzień. I nagle słyszy, że król się pyta o ciebie. Nagle słyszy, że król chce, abyś przyjął do niego. Wiecie, co on myślał? On był w strachu, on się bał, że po prostu zginie, ponieważ jest tym ostatnim potomkiem, który został po królu, wnukiem. On się bał. Mefiboszet znaczy niszczący wstyd. Wstyd tego, co się stało, że jest niezdolny, niesprawny do życia. Wstyd przed tym, kim był, a kim jest teraz. Teraz jest niczym, przedtem był księciem. Teraz jest niczym. Wstyd. Żyje w ziemi nieurodzajnej, w ziemi, gdzie mało chleba, gdzie jest ciężko. Ale to była jedyna rzecz, aby tam pojechać, aby się ukryć, bo się bał. I taka sytuacja jest Mefiboszeta. Wiecie, i to jest druga osoba. Pierwszy Saul, Boży człowiek, którego Bóg wybrał, ale krok po kroku, bez społeczności z Bogiem, bez relacji z Bogiem, egoizm się odzywa, swoje własne plany, myślenie, że jest kimś. Nie powiedziałem, że on był bardzo przystojny, był urodziwy, był wywyższał innych o głowę. I teraz widzimy Mefiboszeta, bez nadziei, bez przyszłości człowieka. Ale jest Dawid. Dawid jest obrazem Pana Jezusa jako urzędu króla. W taki sposób, w jaki Dawid właśnie okazał łaskę Mefiboszetowi, on tego nie musiał robić. On nie musiał robić, mógł zostawić. Mógł w ogóle nie myśleć, no po co mu jeszcze jeden jakiś tam niezdolny do życia sam na swoim dworze. Ale on pyta się o niego. I Dawid jest obrazem właśnie, czytamy o nim, jego opis to jest mąż według serca Bożego. Wiecie, nie wiemy, jakim jest serce Boga. Wiemy, że jest miłosierne, jest łaskawe, jest miłujące i jeszcze wiele innych cnót, bardzo dużo. Ale coś, co ma Bóg, było przynajmniej w małej cząstce u Dawida. Ja myślę, że to jest ta szczerość. Właśnie w psalmach to widzimy. Od radości do smutku, od rozpaczy do uwielbienia. Zna swój stan, zna, kim jest i wie, kim jest Bóg. Nigdy nie powątpiewa. Jedynie, co powątpiewa, to to, że jest taki słaby, że może jeszcze upaść. Ale ciągle zwraca się do Boga. Ciągle zwraca się do Boga. Ciągle ma relacje z Bogiem. Do której grupy należymy? Do której grupy należysz? Być może pochodzisz z rodziny wierzącej, być może jesteś tutaj w zborze, być może nawet tu byłeś na środku kiedyś, mówiłeś coś, być może był moment, kiedy wiedziałeś o tym, że Bóg cię używa. Wiedziałeś o tym, że Bóg pracuje przez ciebie, że Bóg ma ciebie do Jego celów. I być może to robiłeś. Być może rok, być może dwa, być może trzy. Ale potem co się stało? Bardziej zaufałeś w swoje siły. Bardziej zaufałeś w swoje możliwości. Może zawiodłeś się na Bogu i wziąłeś sprawy w swoje ręce. Bardzo często, jeżeli nie mamy właściwej relacji z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem, bierzemy sprawy w swoje ręce. Znamy ludzi nawet, którzyśmy wysłali do rozmaitych ośrodków. I niektórzy byli tam tydzień, dwa, niektórzy miesiąc, ale wzięli sprawę w swoje ręce. My musimy wracać, bo potrzebujemy zarobić. My musimy wracać, bo jak sobie moja żona poradzi beze mnie? A żona miała alkoholika. A on nagle sobie coś wymyślił, że jak sobie ta żona poradzi bez niego. Inni wracają i nie chcą dalej nic zrobić, ponieważ muszą zarobić. Wiecie, to jest przykład, kiedy bierzemy sprawy w swoje ręce, a nie oddamy ich w Boże ręce. To jest przykład, kiedy zaczynamy robić po swojemu. Ale może takie skrajne przypadki, ale tu chodzi o nas. Tu chodzi, kiedy prowadzimy swoje jakieś życie i nam się dobrze powodzi. Możemy wziąć sprawy w swoje ręce, kochani. Możemy na początku nawet odczuwać błogosławieństwo, że Bóg nas błogosławi w tym, co my robimy i być może nawet stan konta się zgadza. Być może wszystko jest w porządku. Ale wiecie, może przyjść do takiego momentu, kiedy zauważysz, a to widać, kiedy Bóg odstępuje od siebie, kiedy już nie masz tego poweru, tej mocy, kiedy już nie potrafisz się modlić, kiedy nie potrafisz zajrzeć do Bożego Słowa, bo cię już tam nie ciągnie do Niego. Wszystko może wyglądać dobrze, wszystko może wyglądać w porządku, ale sam o tym wiesz, że się oddalasz. Sam o tym wiesz. Jeżeli tak dzisiaj myślisz o sobie, to dobrze, ale to pokazuje, Duch Święty ci pokazuje, że należysz do tej grupy, którą można porównać do Saula. Duch odstąpił od niego. Jest Mefiboszet, inny człowiek, stracony. Widzicie, żadnej do niego nie było nadziei, żadnej, po ludzku żadnej nadziei, aby ktoś mógł nagle sobie o nim przypomnieć i aby mógł mu poprawić życie. Pamiętamy, co czytamy w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, 12 wierszu. Byliśmy w tym czasie bez Chrystusa, bez nadziei, bez obietnic, bez przymierza z Bogiem, bez ratunku, bez nadziei, bez wszystkiego byliśmy. I to jest właśnie być może stan kogoś z nas. Do tej pory jeszcze nigdy się nie nawróciłeś. Myślałeś, że nikt o ciebie nie myśli. Myślałeś, że jesteś, no nie ma dla ciebie już łaski i nadziei. Ale właśnie historia Mefiboszeta pokazuje, że jeżeli dzisiaj jesteś na tym miejscu, jesteś bez Chrystusa, bez nadziei, masz wszystko, może masz dobrobyt, może się dobrze powodzi, ale tak naprawdę jesteś pusty w środku. To jesteś jak Mefiboszet. Wiecie, czy on miał jakąś nadzieję? On nie miał nadziei. Z dnia na dzień, troszkę coś tam zjeść. Chudy, wychudzony, ponieważ człowiek mało je, to jest chudnie. Ale nagle jest wiadomość. Król czeka na ciebie. Nagle jest wiadomość, król ciebie zaprasza. Nie po to, by cię osądzić, ty cudzołożniku, ty pijaku, ty zboczeńcu. Czyli nie, Bóg ciebie zaprasza po to, aby cię przyjąć. Nie bój się, w 7 wierszu czytamy, Dawid mówi, nie bój się, gdyż chce ci wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. Wiecie, Bóg zaprasza ciebie do siebie. Wiecie, i wspaniały 13 wiersz, końcówka tego fragmentu. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla, był zaś kulawy na obie nogi. Słuchajcie, Mefiboszet zostaje zaproszony do króla i Dawid mówi, słuchaj, do końca życia możesz jeść u mnie ile chcesz, możesz mieszkać. I on to zrobił. Był kulawy na obie nogi. Wiesz, to nam coś pokazuje. Bóg ciebie zaprasza. Może ciebie żona skreśliła, może ciebie mąż skreślił, może ciebie dzieci skreśliły, albo rodzice dzieci skreśliły, ale Bóg ciebie nie skreślił i Bóg dzisiaj mówi do ciebie, ja ciebie zapraszam, bo ja jestem łaskawym. Ja nie chcę od ciebie ani złotówki, ja nie chcę od ciebie nic. Ja chcę ciebie, abyś miał nowe życie, abyś je zmienił, abyś żył inaczej. Bierz kulawy w dalszym ciągu. To znaczy, że dalej jesteście podatni na grzech. Jak się nawet nawrócimy, wiecie, czasami właśnie niewierzący, czy nawet nasze rodziny, Krzysiek, będą patrzeć na ciebie, bo Krzysiek, powiedzą, tyś taki wierzący, żeś to zrobił. To się zdarza, bo jesteśmy kulawi, jesteśmy podatni na grzech, ale kochani, jak przychodzimy z tym do Pana Jezusa, to nas przyjmuje dalej i siedzimy z Nim przy stole do końca naszego życia i jesteśmy z Nim. I to jest druga grupa ludzi. Jeżeli się nie nawróciłeś nigdy i myślisz, że jesteś już przegrany, to Bóg ciebie zaprasza. Wiecie, jest Dawid. Dawid, który związał się przysięgą z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Ta relacja, jaką ma, czytamy w psalmach, niesamowita. Saul brał sprawy w swoje ręce, cielesny człowiek. Brał w swoje ręce. Jeżeli Bóg go nie wysłuchał, to poszedł do wróżki. A chociaż wiedział, że to jest zakazane. A co to był, pamiętamy psalm 37 wiersz? Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż mi nadzieję. Zdaj się w milczeniu na Pana. Będziesz się modlił o coś, nie będzie odpowiedzi. Czasami nie będzie odpowiedzi do końca życia. Dalej ufaj Panu. Bo być może ty umrzesz, a twoja obietnica, a twoja modlitwa się wypełni i często się tak dzieje. Widzicie różnica? Saul, cielesny człowiek, przeżywał kiedyś coś z Bogiem, odszedł od Niego i kiedy problem, to bierze sprawę w swoje ręce. Chyba Bóg mnie zapomniał. A Dawid mówi nie. Będę zdał w milczeniu na Pana. Przecież on Saula mógł zabić dwa razy. Czytamy o tym. Mógł ukrócić tego cierpienie. Nie. Do końca zdał się w milczeniu na Pana. Takim był Dawid. Takim był Boży człowiek Dawid. Mamy przykład Saula, człowieka cielesnego bym powiedział. Mamy przykład Mefiboszeta, człowieka bez Boga, którego Bóg zaprasza i mówi, przyjdź do mnie, nawróć się, a będziesz jadał ze mną do końca życia. Nie obiecuję, że będzie wszystko idealne. Czasami zgrzeszysz, ale nie rób tego, przyjdź do mnie z powrotem. I mamy przykład Dawida, Bożego człowieka, który chodzi z Bogiem. Też popełnia błędy, ale ma serce Boże. Ma współczucie do innych, chce im pomóc, chce ich ratować. Dlatego pytanie jest dla nas dzisiaj, czy jest jeszcze ktoś w domu Saula, w twoim domu, komu możesz wyświadczyć łaskę, komu możesz okazać łaskę? Często korzystamy z łaski Bożej, nawróciliśmy się, ale często ciężko nam okazać współczucie, litość, łaskę, miłosierdzie do tych najbliższych. Ja to często z tego miejsca mówię, ale będę mówił, bo życie w społeczeństwie to jest życie rodzinne. W rodzinie wszystko zaczyna. Kochana żono, okaż łaskę swojemu mężowi. Nie rycz po nim, ale okaż mu łaskę, miłosierdzie, bo Bóg ci to okazał. I tak samo mężu. Nie musisz się wściekać, nie musisz drzwiami trzaskać, nie musisz okazać swojej wyższości, ale okaż łaskę ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Ze względu na to, co Pan Jezus zrobił w twoim życiu, z twoim życiem. Tego Bóg chce od nas. Bóg chce, aby nasze życie się zmieniało. Bóg chce, aby nasze życie bardziej wskazywało na Pana Jezusa Chrystusa. I każdy z nas może sobie zadać to pytanie. Rozpoczyna od domu. Ale gdzie są ci nasi wrogowie? którzy nam tyle złego zrobili. Jaka jest postawa wierzącego człowieka? Jaka jest postawa Dawida, człowieka, który chodzi z Bogiem, który jest według serca Bożego? Ano trzeba mu wybaczyć. Jeżeli ktoś ci dużo kasy wisi, nie wiem, kup mu coś. Pokaż mu łaskę, że to nie jest najważniejsze. Widzicie, mamy ciągle możliwości, aby okazać łaskę ludziom. Widzicie, co? Łaska to jest coś, na co ta druga osoba nie zasługuje, a jednak my pomagamy. Czyli coś, na co ta druga osoba nie ma absolutnie liczyć z naszej strony, ponieważ tyle złego nam wyrządziła, a my pomagamy. To jest podobnie, Robert, z tym czystym sumieniem, o którym mówiłeś w czwartek. Robert taki przykład powiedział. Po wielu latach odwiedził kolegę. A może ty to lepiej powiesz. Chopie, mikrofon. Dajcie Robertowi mikrofon. Robert, powiedz ten przykład. Bo to też wskazuje na taką łaskę.
Opiekowałem się, znaczy miałem takiego kolegę, z którym chodziłem do szkoły zawodowej. Później z nim pracowałem i tak mu pomogłem, bo on był z krakowskiego, więc ja mu dużo pomogłem w życiu. W ogóle nawet takie rzeczy, które krew oddawałem jego siostrze, bo szła na operację. No takie rzeczy mu robiłem, co nigdy innemu nikomu nie. I wtedy, a ja byłem internowany jako działacz Solidarności, byłem w więzieniu i jak wychodziłem tam, to mi pokazali, kto na mnie donosił. Ale ja w życiu by nie powiedział, że ten człowiek mógłby taką rzecz zrobić. No i później ten człowiek się rozchorował, był ciężko chory. Najpierw miał wylew do głowy, krew mu zalała mózg. Także był tylko taką roślinką. Nie poznawał żony, nie poznawał dzieci. W ogóle nikogo, stale z domu uciekał, bo mówi, że to nie jego dom. I jego żona zawołała mnie, bo ja opiekowałem się takimi ludźmi chorymi, różnymi. I jego żona mnie zawołała, żeby pomóc mu założyć pampers, bo oni nie wiedzą, jak to zrobić, a on jest bardzo silny, bo on też był kowale, ja tak jak i on, a wiadomo, że kowal to jest silny człowiek. I kiedy ja przyszedłem tam do niego, stanąłem w drzwiach, żona mu mówi, popatrz, kto do ciebie przyszedł. A on popatrzył na mnie i zaraz mnie poznał, Robert. Żony nie poznawał, dzieci, ale mnie poznał. I później ta żona, i tak żony się pytał on, a po co on tu przyszedł? A ona mu mówi, że pomoc, no bo nie umiemy sobie z tobą dać rady. A on powiedział, a my na niego donosili, a on mi przyszedł pomóc. A ja mu powiedział, że ja im wyboczył, że nie mu do nich żalu, ale on już chyba tego nie kontaktował.
Czy Robert musiał to robić, co robił? Nie, miał wszelkie przesłanki, aby go zostawić, aby do niego w ogóle nie przychodzić, ponieważ no, walczył przeciwko niemu. I to jest taki przykład właśnie tego, w jaki sposób byśmy powinni postępować w naszym życiu. Kochani, ja to naprawdę, życie chrześcijańskie to jest życie w relacjach, życie w rodzinie, życie z ludźmi i naprawdę pytanie, odchodźmy z tym pytaniem do naszego domu, czy jest jeszcze ktoś, komu możesz pokazać Bożą łaskę. Czy jest ktoś w Kościele, my tu nawet między sobą czasami czasami po prostu walczymy ze sobą, nie? Czasami takie rzeczy robimy. Nie, to jest właśnie okazać łaskę. Zbilcie czasami trzeba. Czasami trzeba po prostu pokazać serce. I życzę tego każdemu z nas. Jeżeli jesteś, widzisz tutaj w sobie Saula, to chwała Bogu, że jesteś szczery i to widzisz. Wiecie, przykład Saula nam pokazuje, że trzeba sobie uciec z tym. Gdzie? Do Pana Jezusa Chrystusa. Nie musisz kończyć jak Saul. Trzeba wrócić do Boga. Trzeba wrócić do relacji z Nim. Na nowo odbudować relacje. Przygód Mefiboszeta pokazuje nam, że tutaj jesteś i jeszcze nigdy nie powiedziałeś Jezusowi tak, to On Ciebie zaprasza. Nie bój się. Nie bój się, że ktoś Cię wygada, nie bój się, że to jest nieprawda, że Bóg Ciebie nie kocha, że już jesteś skończony i już nie ma dla Ciebie nadziei. Nie, ten przykład pokazuje, że jest dla Ciebie nadzieja. Czyli po prostu ukryj na kolana. Boże, przepraszam Ciebie, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie. Chcę rozpocząć od nowe życie z Tobą. Ale zachęcam też, abyśmy byli jak Dawid, abyśmy ciągle okazywali łaskę naszym dzieciom, naszym żonom, naszym mężom, naszym rodzicom, naszym znajomym, w naszych relacjach zborowych, aby ta łaska była okazywana. Ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Tylko z jednego powodu. Ponieważ On umarł za nas, aby każdy z nas mógł żyć nowym życiem dla Jego chwały. Życzę tego sobie, każdemu z Was. Okazujmy sobie łaskę ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Amen.